Zarządzanie zmianą w organizacji w procesie internacjonalizacji MŚP. Przewodnik. Okiem eksperta. W dzisiejszym odcinku. Formy obecności na rynkach międzynarodowych. Zaprasza Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna oraz zaproszeni goście. Zuzanna Kot, Łukasz Żak.
Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Kot i witam w podcaście Podręcznik Eksportera. Naszym gościem jest Łukasz Żak, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i prawem pracy. Aktywnie działa na polu międzynarodowej współpracy gospodarczej, łącząc działalność firm polskich, niemieckich oraz skandynawskich. W tym zakresie na co dzień współpracuje ze swoimi partnerami z Berlina oraz Turku. Przygotowuje opracowania rynkowe oraz strategie eksportowe dla firm. Dzień dobry, Łukaszu.
Witam serdecznie.
Istnieje wiele form umiędzynarodowienia firm, każda ma swoją unikalną specyfikę. Czym należy się kierować, wybierając formę obecności na rynkach międzynarodowych?
Faktycznie firma polska decydująca się na pojawienie się na rynkach zagranicznych może stanąć przed dylematem, w jaki sposób zaistnieć czy pojawić się ze swoim produktem czy też usługą właśnie na rynku zagranicznym. Różne czynniki determinują poszczególne działania firm w tym zakresie, to znaczy są to czynniki dotyczące oczywiście samego rynku, czyli można powiedzieć firma przede wszystkim wybiera lokalizację geograficzną rynku, na którym chce się pojawić, a więc musi znać pewne specyfiki też transportu czy pojawienia się tam fizycznie na tym rynku, a następnie wchodzi w już bardziej zaawansowany obszar analizy takiego rynku i formy pojawienia się tej rynku poprzez analizę klientów docelowych, poprzez analizę produktu jako takiego czy usługi, która się ma pojawić na tym rynku, a następnie poprzez analizę własnych zasobów, poprzez ocenę swoich możliwości wewnętrznych firmy, zasobów zewnętrznych, ewentualnie z partnerów, z którymi współpracuje, podejmuje pewne działania związane z formą eksportu czy formą pojawienia się na tym rynku. Jest tak naprawdę wiele różnych form, jest to eksport pośredni, bezpośredni, ale są też formy, które wymagają od firmy bardziej zaangażowanego podejścia. To są formy już, tak bym powiedział, na poziomie wyższego zaawansowania prawnego, czyli na przykład stworzenie jakiegoś wspólnego przedsięwzięcia, chociażby w formie joint venture, gdzie pojawienie się takiej spółki połączonej z dwóch podmiotów wymaga już dostosowania się do, można powiedzieć, wymogów danego prawa obowiązującego w danym kraju, ale oczywiście też sama firma może utworzyć oddział, filię albo samodzielną czy powiązaną w jakiś sposób spółkę, która też oczywiście będzie musiała spełniać pewne wymogi prawne w zakresie funkcjonowania, czy to na etapie rejestracji, ale również na późniejszym etapie funkcjonowania na tym rynku.
Rozumiem. A czy wybór danego kierunku geograficznego ma tutaj jakieś znaczenie?
Oczywiście. Można powiedzieć, że bardzo dużą zaletą Polski jest funkcjonowanie w obszarze jednolitego rynku Unii Europejskiej, ponieważ każdy z producentów, każdy z wytwórców produktów na terenie naszego kraju działa bardziej lub mniej w zakresie dostosowania do przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Destynacja i położenie naszego odbiorcy, naszego klienta docelowego ma ogromne znaczenie, ponieważ czasami skraca to bardzo cały proces dostosowywania produktu do wprowadzenia go na rynek zagraniczny. Dzięki temu zmniejszamy koszty, ale jednocześnie mamy tą gwarancję, że nie będziemy zaskoczeni później jakimiś ewentualnymi zdarzeniami prawnymi, które mogą się pojawić na etapie wprowadzenia samego produktu, czy na przykład wprowadzenia go gdzieś do jakiejś sieci sprzedażowej. Ale tutaj jeszcze dodałbym jedną bardzo ważną kwestię, ponieważ mimo tego, że mamy pewne zharmonizowane normy na obszarze Unii Europejskiej, to występują też w poszczególnych krajach różnego rodzaju systemy certyfikacyjne, systemy, które wprowadzają pewną dodatkową procedurę certyfikacji, właśnie dodatkowe normy, które nie są obligatoryjnie wymagane na etapie wprowadzenia produktu na dany rynek, ale są na przykład bardzo dobrze postrzegane przez klientów danego kraju i są odbierane jako synonim gwarancji bezpieczeństwa, jakości, a także w niektórych przypadkach, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, zwłaszcza o rynki skandynawskie, odbierane są jako produkt, który jest dostosowany do pewnych specyficznych wymogów jakości czy bezpieczeństwa, czyli nawet wymogów dotyczących żywienia danego społeczeństwa w danym regionie. W przypadku firm, które nie mają doświadczenia w ekspansji na rynkach zagranicznych, myślę, że bardzo, że tak powiem, ciekawym rozwiązaniem i bezpiecznym rozwiązaniem, a to przede wszystkim ma znaczenie dla takich firm, będzie skorzystanie z doświadczenia i wiedzy podmiotów działających na właśnie danym rynku, które zajmują się bezpośrednią sprzedażą czy też wprowadzaniem takich produktów na konkretny rynek zagraniczny. Oczywiście, tak jak już można się domyślić, że w takiej formie firma polska traci w jakiś sposób wpływ na to, jak ten produkt dalej, że tak powiem, funkcjonuje na danym rynku, też nie zbiera, nie otrzymuje danych rynkowych, ponieważ gdzieś tam skupia się tylko na dostarczeniu tego produktu do tego, bym powiedział, dystrybutora czy tego pośrednika, który dalej będzie prowadził dystrybucję naszego produktu na rynkach zagranicznych, czy na danym rynku zagranicznym, ale jest to doskonała forma, żeby w jakiś sposób, można powiedzieć kolokwialnie, wybadać rynek, sprawdzić, czy nasz produkt faktycznie jest, można powiedzieć, jest zainteresowanie naszym produktem, bo to, co często zauważam wśród wielu firm, które nastawiają się na eksport albo które dywersyfikują swoje rynki, jeżeli chodzi o swoje produkty czy usługi, bardzo często przenoszą zapotrzebowanie czy też zainteresowanie, które występuje na rynku krajowym, na rynek zagraniczny w skali 1:1. To znaczy uważają, że jeżeli produkt, który sprzedaje się na terenie Polski w sposób bardzo dobry, jest duże zainteresowanie, będzie miał podobne zainteresowanie i podobną wartość sprzedaży na rynkach zagranicznych. No tak często nie jest, ponieważ każdy z konsumentów, każdy z krajów, inne są czynniki determinujące zapotrzebowanie na poszczególne produkty czy usługi. Czasami produkt, który w Polsce właśnie nie ma zainteresowania, będzie się świetnie sprzedawał w innych krajach. Najczęściej firmy, które właśnie pojawiają się na targach, a które nie miały doświadczenia wcześniej, doświadczenia eksportowego, zawierają tam pierwsze kontakty biznesowe, zawierają tam pierwsze, być może jakieś wstępne porozumienia, które będą stanowiły później podstawę do zawierania umów dotyczących sprzedaży poszczególnych produktów czy usług.
Czyli partner albo dystrybutor oraz obecność na targach to dobre propozycje dla firm, które dopiero zaczynają swoją przygodę z eksportem. A co z firmami bardziej doświadczonymi, które są gotowe na większe zaangażowanie?
Faktycznie tutaj perspektywa działań jest troszeczkę inna. Przede wszystkim firmy, które już działają na rynkach zagranicznych, starają się rozszerzać swoje pole, obszar swojego działania. Ale tutaj też trzeba zwrócić uwagę w każdym przypadku na to, co dana firma oferuje, jaki produkt sprzedaje, czy jaką usługę oferuje za granicą, jaki ma potencjał rozwoju, bo to też jest istotne. Czasami firma, która od wielu lat sprzedaje produkt na przykład do jednego kraju, czy to europejskiego, czy pozaeuropejskiego, opiera się, można powiedzieć, na tak zwanym eksporcie właśnie jednokierunkowym. I czasami taka forma ma swoje konsekwencje w postaci na przykład zamknięcia tego rynku docelowego, jeżeli pojawią się jakieś ograniczenia. Mamy teraz sytuację nowych rynków zbytu, a więc o ile firma posiada doświadczenie eksportowe, to musi też analizować ten aspekt swojej gałęzi eksportowej w kontekście dywersyfikacji, w kontekście rozszerzenia tych rynków, ewentualnie poprzez nowe produkty albo przez prowadzenie właśnie nowych destynacji dla tych produktów, które obecnie posiada. Taka dywersyfikacja jest bardzo ważna, ponieważ ona ustabilizuje pewną pozycję zarówno firmy, jeżeli chodzi o operacyjność i funkcjonowanie danej firmy na rynku krajowym, ale jednocześnie też pozwala na zdobycie większego doświadczenia eksportowego i tym samym pozwala łatwiej odnaleźć się w jakichś zawirowaniach eksportowych na danym rynku, pozwala przenieść daną część eksportu na inny rynek, albo też pozwala łatwiej odnaleźć partnerów na innych rynkach zagranicznych poprzez to właśnie, że tworzymy pewnego rodzaju sieć powiązań z klientami zagranicznymi. To, co bardzo ważne i też w wielu firmach się pojawia, to jak wspomniałaś, że jeżeli mamy już do czynienia z pewnym zaawansowaną formą eksportu, to bardzo często pojawia się taka myśl u przedsiębiorców krajowych, może byśmy otworzyli spółkę za granicą. Ta spółka oczywiście, czy tam forma prawna, jakiejkolwiek byśmy tutaj nie przyjęli, ale najczęściej jest to spółka prawa handlowego, tworzona jest właśnie celem rozszerzenia swojej działalności na danym rynku, wzmocnienia swojej pozycji na danym rynku, a wynika ona właśnie przez to, że przez wiele lat, czy przez jakiś okres prowadziliśmy tam działalność, czy to usługową, czy to eksportową, bez stałej placówki, a następnie tworzymy tą stałą placówkę po to, żeby pokazać naszą obecność, po to, żeby stworzyć te podstawy rozwoju, ekspansji właśnie poprzez taką trwalszą formę pojawienia się na danym rynku. A więc oczywiście tutaj wszystko ma pewne zawsze, jak to się mówi, ale firma musi mieć do tego zasoby finansowe, musi mieć do tego odpowiednich ludzi, musi tych ludzi znaleźć na danym rynku, żeby taką formę ekspansji trwałej już przyjąć. A więc czasami nawet zauważam, że firmy zaawansowane eksportowo nie decydują się na takie poważne kroki, ponieważ uważają, że jeszcze są za słabe, jeszcze nie mają takiego potencjału, takich możliwości, tak silnie ugruntowanej pozycji na tym rynku, żeby tworzyć stałe formy prowadzone działalności gospodarczej.
Wspomniałeś o zaawansowaniu finansowym. I właśnie, czy wybór formy umiędzynarodowienia wpływa na skalę kosztów, na jakie musi być przygotowane przedsiębiorstwo?
Oczywiście, bo popatrzmy na przykład eksportu bezpośredniego i eksportu pośredniego. W momencie, kiedy decydujemy się na współpracę z partnerem, który będzie, można powiedzieć, dystrybuował nasz produkt, będzie zajmował się całą tą, bym powiedział, częścią logistyczną, już na rynku danego kraju, będzie zajmował się marketingiem na terenie tego kraju, a my tak naprawdę dostarczymy produkt z punktu A do punktu B i na tym skończy się nasza, że tak powiem, nasza odpowiedzialność, to te koszty będą adekwatnie niższe. Oczywiście możemy być zobowiązani do umieszczenia etykiet na tym produkcie, ale tak naprawdę cała praca, cały koszt w postaci dotarcia do klienta, w postaci zareklamowania tego produktu, w postaci dystrybucji na danym rynku tego produktu ponosi ten właśnie nasz pośrednik, ten dystrybutor, do którego ten produkt sprzedajemy. I ta kwestia finansowa na tych początkowych etapach rozwoju firmy jest kluczowa, ponieważ wymaga to ogromnego zaangażowania finansowego. Ja to też jakby rozumiem przez pryzmat osobowy, ponieważ często firmy, które rozpoczynają eksport, jakby próbują działać na tym składzie osobowym, który posiadają. I to nie jest nic złego oczywiście, bo każdy wykorzystuje zasoby, jakie posiada. Natomiast bardzo często te osoby, nic im nie ujmując, nie posiadają doświadczenia eksportowego. To znaczy nie wiedzą, jak poruszać się w meandrach prawnych, marketingowych, podatkowych, celnych. I bardzo często to gdzieś rodzi pewne negatywne konsekwencje prawne albo powoduje to, że dany produkt po prostu nie dociera do odbiorcy. Więc firma musi korzystać z agencji celnych, z podmiotów, które są wyspecjalizowane w tym zakresie, a to rodzi koszty. W przypadku eksportu bezpośredniego, kiedy samodzielnie podejmujemy się wszystkich działań od początku do końca, to ryzyko jest największe, ponieważ my wtedy jesteśmy odpowiedzialni za wyprodukowanie, za gestię transportową, czyli za to, że ten produkt musi dojechać do określonego miejsca, za gestię ubezpieczenia, czyli ubezpieczenia tego produktu. Musimy być odpowiedzialni za bezpieczne dostarczenie tego produktu. On musi być zagwarantowany, że dojedzie w określonym stanie. Następnie proces sprzedażowy. Jesteśmy odpowiedzialni za to, jak ten produkt jest prezentowany klientowi, jakie są prawa tego klienta, czy są zagwarantowane te prawa tego klienta, zwłaszcza w relacji B2C, jeżeli sprzedajemy w jakimś handlu tutaj e-commerce'owym. Więc to tak naprawdę ma wtedy ogromne znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności takiego eksportera, producenta, który jest właśnie oferentem danego dobra. To są ryzyka finansowe, czyli ryzyko niezapłacenia nam za towar, który sprzedaliśmy danemu kontrahentowi. Jak się zabezpieczać w tym kontekście, to też bardzo ważne. Czy korzystać z formy przedpłaty, ale oczywiście mamy do dyspozycji formy w postaci inkasa, akredytywy, w formie tak zwanych rachunków escort. To są rachunki też, które zabezpieczają nam płatność. Mamy pewne gwarancje, z których możemy korzystać. Mamy instytucje w Polsce, które oferują różnego rodzaju zabezpieczenia właśnie eksportowe, gwarancje, kredyty eksportowe, które tutaj też zabezpieczają naszą płatność. Wreszcie mamy też bardziej zaawansowane takie faktoringi eksportowe, które też możemy wykorzystać. Więc tych form zabezpieczenia jest dużo, ale te formy też kosztują czasami. Na koniec chciałem powiedzieć, by firmy zawsze, które decydują się na rozpoczęcie eksportu, oceniały swoje wewnętrzne możliwości, przede wszystkim na początku właśnie, zanim wejdą w tę działalność eksportową, oceniły możliwości właśnie te produkcyjne, osobowe, kapitałowe, możliwości też aplikowania różnego rodzaju środki wspierające ich aspekt eksportowy, a następnie zastanowiły się nad wyborem rynku. Czasami nie musi być to rynek najbliższy geograficznie, czasami warto może rozejrzeć się dalej. Kiedyś usłyszałem takie ciekawe stwierdzenie na jednej z konferencji eksportowej, że na mapę trzeba spoglądać z góry, ponieważ położenie danego kraju może dawać różne możliwości rozwoju na dany na przykład region. Takim ciekawym krajem jest na przykład Kazachstan, który położony jest w bardzo ciekawym położeniu, był właśnie umiejscowiony geograficznie bardzo ciekawie. I to ma naprawdę ogromne znaczenie, jak my sobie będziemy chcieli nasz eksport rozwijać. Więc zaczynamy od siebie, a następnie oczywiście dokonujemy analizy poszczególnych rynków pod kątem naszego produktu i możliwości, jakie dany rynek daje.
Serdecznie dziękuję.
Serdecznie dziękuję również.
Wysłuchałeś podcastu Zarządzanie zmianą w organizacji w procesie internacjonalizacji MŚP. Przewodnik. Dziękujemy, że jesteś z nami. Aby być na bieżąco, wejdź na profil FGSA na LinkedIn i na www.intersilesia.eu. Projekt InterSilesia współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.